Człowiek idealny.
Rotmistrz Jerzy Sosnowski został zwerbowany w 1924 roku przez kapitana Mariana Chodackiego, oficera 2 oddziału sztabu głównego. Zgodnie z regulaminem szukał on do służby w wywiadzie oficerów dzielnych, których patriotyzm nie budził zastrzeżeń. Być może odszukał w archiwum wniosek podpułkownika Brzezowskiego o odznaczenie Sosnowskiego orderem Virtuti Militari. Jego uwagę musiały zwrócić oceny przełożonych. Generał Marian Przewłocki, dzielny ułan i świetny dowódca, pisał o Sosnowskim:
oficer ten jest wyjątkowo uzdolniony jako kawalerzysta, wyśmienity sportsmen, wyjątkowy kolega, wysoce inteligentny. W zupełności zasługuje na wysunięcie na stanowisko dowódcy pułku.
Propozycja awansowania na stanowisko dowódcy pułku to był szczególny zaszczyt. Obserwacje i bliższa analiza zachowania Sosnowskiego wskazywały, że nie obawia się ryzyka, jest towarzyski, łatwo nawiązuje kontakty, zwłaszcza z kobietami, na których jego uroda i elegancja robiły wielkie wrażenie. To wystarczyło, aby Chodacki zaproponował wpisanie rotmistrza Sosnowskiego na listę, która trafiła do oddziału 2 Sztabu Generalnego jako odpowiedniego kandydata do służby za granicą, jak określano pracę w wywiadzie zagranicznym. Sosnowskiemu to odpowiadało. Ryzykancka natura i fantazja, które kazały mu podjąć służbę w kawalerii i zgłosić się na kurs pilotów myśliwskich, rzucać się do szaleńczej walki, ciągnęły go do nieznanego. Szkolono go przez 2 lata. Poznawał organizację niemieckiego wojska, gospodarkę i politykę tego państwa. Nabywał też umiejętności przydatne w misji, jakiej się podjął. Sposoby wykrywania śledzących go agentów kontrwywiadu, metody uzależniania ludzi i wyciągania od nich ważnych informacji. W marcu 1926 roku wyjechał do Berlina, aby objąć placówkę wywiadowczą działającą pod kryptonimem IN-3. Jego poprzednik na tym stanowisku, porucznik Józef Gryf Czajkowski, wracał do kraju w atmosferze podejrzeń, których centrala nie potraktowała poważnie. Materiały nadsyłane przez Gryfa Czajkowskiego oceniano jako niewielkiej wartości, a nawet sfabrykowane przez niemiecki kontrwywiad. Nie sądzono jednak, że mogła za tym kryć się zdrada. Tłumaczono to naiwnością, która sprawiła, że szpieg zbyt łatwo dał wiarę materiałom podsuniętym przez Niemców. Jeżeli jednak nie była to naiwność, lecz celowa dezinformacja, co oznaczało, że Gryf Czajkowski podjął współpracę z wrogiem, to Sosnowski, zajmując jego miejsce, znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Legenda, z jaką Sosnowski przybywał do Berlina, została perfekcyjnie opracowana. Przedstawiał się jako Georg von Sosnowski, arystokrata Herbunałęcz. Wyposażono go we wszystkie środki, aby ten obraz podtrzymać, co dało mu przepustkę do berlińskich wyższych sfer, a także umożliwiło nawiązanie kontaktów z podejrzliwymi i antypolsko nastawionymi pruskimi oficerami. Był wystarczająco bogaty, co tłumaczył dochodami z rodzinnych posiadłości, aby kupić kilka mieszkań w Berlinie, przywieźć konie wyścigowe czystej krwi, wynająć boksy w berlińskich stajniach i prowadzić lekkie, hulaszcze życie. Placówka IN-3, którą przejął, nie była liczna. Działało w niej 6 agentów, w tym 4 traktowanych jako źródła szpiegowskiej informacji. Na ten zespół i swoje wybryki miłośnika wyścigów konnych, bywalca salonów, kobieciarza i hulaki trwającego pieniądze w nocnych klubach, Sosnowski otrzymywał połowę budżetu na wywiad w Niemczech, ale sztab generalny oceniał efekty pracy jego placówki jako wybitne. Dzięki temu pieniądze zawsze płynęły szeroką strugą. Wszystko to działo się w czasie, gdy mimo traktatowych ograniczeń Niemcy przystąpili do odtwarzania sił zbrojnych. Dowódca Reichswehry, generał Hans von Seeckt, budował armię zgodnie z limitami wersalskimi, ale z założeniem, że będzie to kadra, która w odpowiednim czasie przejmie dowodzenie milionowym wojskiem z poboru. Reichswehra była nieliczna, ale poza nią istniało masowe wojsko. Organizacje takie jak Freikorpsy, liczące około 500 000 żołnierzy, równie liczna Stahlhelm czy Selbstschutz, walczyły w czasie rewolucji w Niemczech w 1918 roku i przeciwko powstańcom śląskim. Drugie tyle żołnierzy ćwiczono w organizacjach, które z pozoru nie miały żadnego związku z wojskiem, sportowych, harcerskich, a nawet religijnych. Broń dla nich była, gdyż po rozejmie w 1918 roku niemieckie wojsko nie rozbroiło się. Karabiny, karabiny maszynowe, działa artyleryjskie i amunicję chowano do wykorzystania w lepszym czasie. W sumie w tajnych magazynach przechowywano broń wystarczającą do uzbrojenia 11 dywizji. Nie minął miesiąc od przyjazdu do Berlina, a Sosnowski uzyskał dostęp do największych tajemnic Reichswehry. Szczęśliwy dla niego traf sprawił, że na przyjęciu wydanym po wyścigach na berlińskim torze w Karlshorst spotkał kobietę, którą poznał kilka lat wcześniej na wyścigach w Sopocie, Benitę von Falkenhayn. Pamiętała go.
Spotkaliśmy się już, panie kapitanie.
Powiedziała, gdy przywitał się z nią.
To było 2 lata temu w Sopocie, też na wyścigach. Byłam tam z mężem, Richardem von Falkenhayn.
Oczywiście, jakże mógłbym zapomnieć. Nie widzę jednak pani męża na tym przyjęciu.
Jesteśmy w separacji.
To spotkanie, chyba przypadkowe, zaczęło wielki romans i płomienną miłość, która miała doprowadzić ją do zguby. Miała 27 lat, urokliwy uśmiech, ciekawą urodę, choć zdradzającą skłonności do tycia. O ile uroda mogła interesować sosnowskiego kobieciarza, to nazwisko było szczególnie pociągające dla sosnowskiego szpiega. Teść Benity, generał Erich von Falkenhayn, był szefem niemieckiego sztabu generalnego w pierwszych latach wojny. Zmarł w 1922 roku, ale należało zakładać, że syn i synowa utrzymują rozległe kontakty wśród najwyższych oficerów armii niemieckiej. Wkrótce Benita poznała Sosnowskiego z 2 przyjaciółkami, które miały stać się bezcennymi informatorkami polskiego szpiega. Irene von Jena była urzędniczką w Ministerstwie Reichswehry. Pracowała w Wydziale Budżetowym, gdzie zbiegały się najważniejsze informacje obrazujące skalę tajnych zbrojeń i główne kierunki rozwoju niemieckich sił zbrojnych. Początkowo była przekonana, że Sosnowski jest brytyjskim dziennikarzem, któremu za wysokie wynagrodzenie przekazywała informacje nieobjęte tajemnicą. Aż przekroczyła granicę, za którą zaczynała się kara za zdradę i już odwrotu nie miała. Od tego dnia musiała odpowiadać na pytania, jakie zadawał jej Sosnowski, i dostarczać dokumenty, jakich żądał. A może zauroczenie pięknym ułanem sprawiło, że przestała myśleć o śmiertelnym niebezpieczeństwie, jakim groziło jej wykrycie zdrady. Drobna szatynka o pięknych oczach została kochanką Sosnowskiego i jego cenną agentką. W lecie 1928 roku Benita poznała Sosnowskiego z Renate von Natzmer, arystokratką spowinowaconą z rodziną prezydenta Paula von Hindenburga. Już rodzinne koneksje przesądzały o jej szczególnej pozycji w Reichswehrministerium. Pracowała z Inspektionen Sechs, wydziale inspekcji, który zajmował się wojskami samochodowymi, jak wówczas określano wojska pancerne. Szybko znalazła metodę, aby dostarczać Sosnowskiemu najcenniejsze dokumenty. Te, których nie kierowano do archiwum, a więc najtajniejsze, musiały być zniszczone. Palono je w piecu na podwórzu ministerstwa i to było obowiązkiem Renate. Szła tam ze strażnikiem, który niósł torby z dokumentami. Stawiał je przed drzwiczkami pieca i musiał się oddalić, gdyż nie był tak zaufanym człowiekiem jak urzędniczka Inspektionen Sechs. Renate zostawała sama, na krótki czas, ale wystarczające, aby najcenniejsze z dokumentów, które znała, schowała pod sukienką. Nigdy nie została schwytana na wynoszeniu tajnych materiałów. Wśród nowych znajomych Sosnowskiego znalazł się też Günther Rudloff, oficer kontrwywiadu przy dowództwie 3. Okręgu Wojskowego w Berlinie. Był znakomitym kompanem w nocnych hulankach w berlińskich knajpach, za które chętnie płacił Sosnowski. Polski szpieg odnosił niebywałe sukcesy. Dowództwo w Warszawie oceniało wyniki jego działalności jako wybitne, aż odniósł sukces największy. To z dostarczanych przez niego dokumentów polski wywiad w 1927 roku dowiedział się o niemieckich tajnych poligonach w Związku Radzieckim. Zapewne sygnały docierały już wcześniej z siatek szpiegowskich działających na tamtym terenie, ale informacje z Berlina poparte były dokumentami dającymi wgląd w to, co działo się poza ogrodzeniami z napisami "teren wojskowy, wstęp surowo wzbroniony".